każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia i goście w studiu od mojej prawej strony, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Witam serdecznie w ten piękny sobotni poranek.
Platformę Obywatelską reprezentuje Mirosław Marcinkiewicz.
Dzień dobry.
Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej Tadeusz Jędrzejczak.
Dzień dobry, witam państwa.
Dalej nie ma porozumienia z dwiema z trzech nauczycielskich central związkowych. Ale panowie doskonale o tym wiecie, są nowe propozycje ze strony rządowej, które no w tym tygodniu zostały przedstawione. Pozwolę sobie przypomnieć. Pierwsza to wzrost wynagrodzenia od września o prawie 10%, co w sumie z podwyżką w styczniu 5% daje łącznie 15% więcej. Oferta zawiera też między innymi skrócenie stażu pracy, zwiększenie dochodu za wychowawstwo oraz zmianę w systemie oceniania. Ta druga propozycja to nowy kontrakt dla nauczycieli gwarantujący podwyżki powiązane ze wzrostem pensum. Obecnie to jest 18 godzin. Rząd proponuje dwa warianty, 22 i 24 godziny. W tym drugim wariancie za 3 lata pensja brutto nauczyciela wyniosłaby 8100 zł. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych propozycje odrzuciły. W efekcie no wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek rozpocznie się protest, strajk w szkołach. Panowie, po pierwsze, jak oceniacie propozycje rządu, bo zdaje się, że były to propozycje ostatniej szansy. Jak też panowie postrzegacie postawę dwóch central związkowych, które no twardo stają przy swoich postulatach, domagając się 1000 zł podwyżki. Zacznie Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Daleko mi do oceniania w Radio Gorzów funkcjonowania związków zawodowych nauczycielskich, bo nie od tego jest ta audycja, ani ja. Ale chcę powiedzieć tak, no po pierwsze propozycje rządowe są spóźnione, bo nie daje się propozycji dwa dni przed terminem, kiedy ma rozpocząć się strajk w oświacie, o którym związki zawodowe mówią od kilku tygodni. Po drugie, to co proponuje rząd, jeżeli chodzi o zmianę pensum, no to jest potrzebna zmiana ustawy i głęboka reforma karty nauczyciela. Takiej propozycji rząd nie składa. Są to propozycje ad hoc, ponieważ wiadomo jest, że w budżecie nie ma pieniędzy na realizację podwyżek dla nauczycieli, podobnie jak i dla innych grup społecznych, które domagają się również zmian finansowych. I z tego względu od początku było wiadomo, że rząd nie przedstawi propozycji, które będą zadowalały środowisko związkowe i środowisko oświatowe. I sprawa druga. Proszę zwrócić uwagę, do jakiego etapu doszliśmy w Polsce. Dzisiaj pobory nauczyciel, pracowników Lidla, z całym szacunkiem dla pracowników Lidla, ale umówmy się, pracownicy Lidla nie wypuszczają maturzystów i nie uczą nas geografii, historii, fizyki i wielu innych przedmiotów. Dlatego też sercem jestem za nauczycielami. Nie wiem, czy ten strajk się uda, czy nie, bo zobaczymy to dopiero w poniedziałek. Szkoda, że były środki finansowe na wydatki, których można było zrezygnować, a nie było środków finansowych na zreformowanie, doprowadzenie do normalnego funkcjonowania oświaty i służby zdrowia, bo czeka nas kolejna poważna publiczna debata na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia, która jest coraz gorsza, z każdym miesiącem się pogarsza. Dlatego bardzo żałuję, bo sam jestem nauczycielem i żałuję, że taka sytuacja, do takiej sytuacji doszło i zapewne w poniedziałek rozpoczniemy tydzień od strajku w wielu szkołach kraju. Szkoda.
No szkoda tym bardziej, że egzaminy za pasem. Znaczna część rodziców też ma problem, co zrobić z dziećmi, które nie będą w tym czasie w szkole.
Ja gwarantuję panu redaktorowi, że to samo uczucie mają nauczyciele, bo w końcu egzamin czy maturalny, czy gimnazjalny, czy egzamin po ósmej klasie jest też jakimś oceną pracy tego nauczyciela z tym uczniem związany czasami przez kilka lat jest jego wychowawcą i chciałby zobaczyć, jakie efekty tej pracy są. I tutaj dlatego jest ten dyskomfort chyba wszystkich i nauczycieli, bo to nie jest tak, że wszyscy chcą strajkować tylko dlatego, bo są środków finansowych, ale to jest też związane z ogólną sytuacją, jaka ma miejsce po tej reformie w oświacie. We wrześniu będziemy mieli bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem szkół po reformie. Więc ja myślę, że tu warto o tym mówić. Szkoda, że to odbywa się w sytuacji, kiedy związki zawodowe ogłaszają strajk.
Marek Surmacz, teraz Prawo i Sprawiedliwość i kolejna ocena sytuacji.
Jaki z Tadeusza Jędrzejczaka baranek nagle się zrobił? On nie będzie krytykował czy ingerował w krytykę organizacji związkowej.
Pan już taki jest wielkanocny. Pan już jest taki wielkanocny.
Panowie, organizacji związkowej, której pewnie sam był członkiem jeszcze niedawno, która była koalicją wspierającą jego działania bardzo negatywne i szkodliwe dla miasta przez wiele lat w mieście. Jak może krytykować na przykład, jeżeli ja dzisiaj opublikowałem oświadczenie majątkowe sprzed 7 lat. 7 lat temu. Radnego Gorzowa, nauczyciela, wspierającego właśnie Tadeusza Jędrzejczaka, który zarobił blisko 90 tysięcy w ciągu roku. 90 tysięcy. Szanowni Państwo, policzcie sobie, jaka to jest pensja miesięczna. 90 tysięcy na rok. Wobec tego apeluję do rządu, żeby upublicznił oświadczenia majątkowe, te, które są dostępne w sieci, bo prawny obowiązek oświadczeń majątkowych mają także nauczyciele, żeby pokazać ich majątki, żeby też poinformować opinię o wysokości świadczeń emerytalnych, jakie uzyskują. Absolutnie nie mam najmniejszych wątpliwości. To, co robi w tej chwili postkomunistyczna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego, to jest anarchizowanie życia publicznego w Polsce. I w tym nie ma absolutnie najmniejszego celu polegającego na dobru nauczycieli, bo nauczyciele znają swoją sytuację. Ja od kilkunastu dni dyskutuję na forum publicznym, na Facebooku z mężami, żonami nauczycieli i tak dalej. I oni wszyscy jak ognia unikają pokazania swoich majątków. Jeżeli ktoś podejmuje publiczną dyskusję i próbuje od społeczeństwa wymusić strajkiem, szantażując młodzieżą, jej losem, jej przyszłością, wyższe wynagrodzenia, to ja widzę od razu zastępy tych, którzy są właśnie zrzeszeni takich starzyków postkomunistów, którzy jeszcze się uchowali w szkołach i chcą sobie wypracować wysokie podstawy emerytalne, oczywiście na koszt i odium społeczne, jakie spadnie na nauczycieli skonfliktowanych ze społeczeństwem, po tym, jak zostaną w tych szkołach młodzi nauczyciele nie mający absolutnie niczego wspólnego z komuną.
Chcę tylko powiedzieć, że pan Surmacz jak zawsze niewiele wie o tym, o czym mówi. Otóż ZMP istniał w okresie międzywojennym też, ale skąd by pan mógł to wiedzieć? Pan jest tak nienawidzi, że panu
doskonale o tym
panu odbiera rozum.
Doskonale o tym wiem, ale wiem, jaką rolę polityczną organizacja ta odgrywała w komunizmie.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Trochę oniemiałem.
A co śledził pan pewnie jako policjant?
Trochę oniemiałem. Tak, będziemy tu szukać, zaglądać do szuflad każdemu.
No, lepiej zamknąć.
Będziemy Tadeusz obrażać. Nie wiem, przepraszam przede wszystkim nauczycieli, którzy przed chwilą usłyszeli, że należąc do związku ZMP. Ja nie przeszkadzam. Tak pięknie tutaj mówił. Za słowa takie, że ZNP to jest jakaś postkomunistyczna organizacja. No, usłyszeć to w sobotni poranek nie jest chyba przyjemnie. Szukanie i zaglądanie każdemu, to jest znana metoda pana Surmacza, więc to zostawmy. Przejdźmy do faktów. Patrzmy na protest nauczycieli ogólnie wobec sytuacji, która jest w służbie, w nauczycielstwie, w szkolnictwie. To, co się dzieje, chaos wprowadzony w polskich szkołach jest pewnie elementem, który być może właśnie przechylił szale na rzecz tego, że najwyższa pora, żeby nauczyciele głośno, jasnym głosem walczyli o swoje. I druga rzecz, przecież to się nie stało z dnia na dzień. Ten protest trwa długo. Tu podjęta była określona procedura związana z właśnie chociażby postępowaniem referendalnym w szkołach, zbieraniem opinii wszystkich nauczycieli i nie dziwię się, że nauczyciele są tak bardzo zdesperowani. I przez długi okres czasu nikt, ale to nikt, nie chciał z nimi rozmawiać. To wyraźnie też sobie zaznaczmy, no jeżeli mówimy, oceniamy obiektywnie, to tak było. Nagle, kiedy okazało się, oj, może jednak ten strajk będzie, no to wtedy nagle główną osobą, która prowadzi te negocjacje, jest osoba, która z mównicy sejmowej krzyczała, nam się to należy. I to zupełnie inne, dużo większe pieniądze niż te, o których w tej chwili mówimy.
Nie pan o swoich powie w szpitalu, to wtedy opinia publiczna też się dowie.
Mój Boże, proszę Państwa, po pierwsze to nie przeszkadzałem, po drugie jeszcze raz wrócę do tego, niech każdy zagląda do tego, co ma. Jeżeli już tak chce mnie Panu szczypnąć, to moje oświadczenie majątkowe od kilkunastu lat jest publicznie pokazywane, bo jestem radnym i proszę uprzejmie skorzystać, zajrzeć i najwyżej zazdrościć, jeżeli Pan nie potrafi zarabiać. Wracając do nauczycieli. Popieram ich protest i trzymam...
A może trzeba coś umieć po prostu, żeby zarabiać?
Nie, lepiej krzyczeć głośno, że złodzieje i tak dalej.
Bardzo proszę nie odbiegać od tematu. Powróćmy do meritum.
Dokładnie, ale trochę, wie pan, te boczne rzeczy muszą być, jak się okazuje. Popieram ten protest, trzymam kciuki i nie używajmy takich określeń, że tutaj dzieci są w jakiś sposób zakładnikami tego. No kiedy nauczyciele mają strajkować? W czasie ferii czy przerwy letniej? No nikt w ogóle nie zwróciłby na to uwagi. Biją się o swoje i mają rację.
Poseł Jarosław Powich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
No, drodzy Państwo, do takiej sytuacji rzeczywiście to, co powiedział pan Mirek Marcinkiewicz, nie doszło dzisiaj ani wczoraj. Ta sytuacja w oświacie od dłuższego czasu wymagała naprawy. Mówię tutaj o wielu, wielu latach. Rzeczywiście już taka sytuacja, że tak powiem, podbramkowa była za czasów Platformy Obywatelskiej. Ja tylko przypomnę, ile tysięcy osób zwolniono, ile szkół zamknięto i nic wtedy z tym nie robiono, również z wynagrodzeniami nauczycieli. Także ta sytuacja jak gdyby postępuje. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa, drodzy Państwo, no trzeba tak naprawdę zreformować system oświaty. Ja powiem w ten sposób, że no na dzisiaj sytuacja jest troszeczkę dziwna taka, bo wiecie Państwo, sięgnąłem po różnego rodzaju statystyki i okazuje się, że nauczycieli w Polsce jest 700 tysięcy, pracowników niepedagogicznych jest 230 tysięcy dodatkowo, natomiast osób uczących się jest niespełna 5 milionów. Także jeden nauczyciel przypada na siódemkę dzieci. No to jest jakieś, no nie wiem, wydaje mi się, że te proporcje są troszeczkę, tak mi się bynajmniej wydaje, zachwiane, no ale może jest jakieś ku temu. To jest kolejna kwestia. No ja też przypomnę tutaj ten wątek polityczny, który Marek Surmacz podjął. No rzeczywiście, no tutaj widać działanie polityczne bardzo mocno. Ja rozmawiałem z osobami, które brały udział w negocjacjach w Centrum Dialogu i takie zaporowe żądania pod tytułem sztywne 1000 zł, a jeżeli nie, to wychodzimy z rozmów. No powiem tak, to nie jest właściwe postawienie sprawy, bo powinien być osiągnięty kompromis, czyli strony powinny się spotkać gdzieś po środku, tak? A nie narzucanie pewnego rodzaju dyktatu nie do spełnienia, jeżeli chodzi o budżet, co słusznie powiedział tutaj Tadeusz Jędrzejczak. Także powiem tak, no trzeba doprowadzić do kompromisu. Ja bardzo mocno za tym kibicuję, że jednak mimo wszystko dzisiaj się odbędzie jakieś spotkanie albo jutro i zakończy się jakimś porozumieniem. Bo powiem tak, no ja doceniam pracę nauczycieli, rzeczywiście no, ciężko pracują, trzeba mieć też odpowiednie predyspozycje, także wielki, wielki szacunek, natomiast no nie od razu chochlą, można też łyżkami. To powinno, że tak powiem, tak stopniowo być przeprowadzane, jeżeli chodzi o podwyżki wynagrodzeń. I drodzy Państwo, wydaje mi się, że też rację miała tutaj Solidarność w tym sporze, która optowała przede wszystkim za uproszczeniem systemu wynagrodzeń nauczycieli, by optowała za podwyższeniem kwoty bazowej, ale stopniowo, jeden etap, drugi etap i za uzależnieniem wynagrodzeń nauczycieli od średniej krajowej w gospodarce narodowej. To by był jakiś wyznacznik. Społeczeństwu żyłoby się lepiej, to nauczycielom również żyłoby się lepiej. Jeżeli by żyłoby się gorzej, no to żyłoby się gorzej, tak? Także to by jak gdyby równolegle funkcjonowało. Natomiast powiem tak, rzeczywiście ja naprawdę, to mi się bardzo nie podoba i ja tutaj widzę wielką nieodpowiedzialność liderów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie nauczycieli, nauczyciele mają swoje racje. Natomiast liderzy idą na przesilenie. Jeżeli chodzi o tą akcję protestacyjną w poniedziałek, to drodzy Państwo, no nie może być tak, że dzieci będą na tym tracić, tak? Mamy egzaminy ośmioklasistów, później gimnazjalistów, później egzaminy maturalne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby dziećmi rozgrywać. Ja jako działacz Solidarności uczestniczyłem w wielu akcjach protestacyjnych, w różnego rodzaju manifestacjach i my nigdy, nawet nam do głowy nie przyszło, żeby wykorzystywać w tym proteście dzieci. I co chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego byłby rzeczywiście odpowiedzialny, to ja znam różnego rodzaju strajki. Są różne, są tak zwane strajki kroczące. Dlaczego by ewentualnie nie zorganizować czegoś takiego, że w pierwszej fazie strajkują, nie wiem, nauczyciele, dzieci, klas 1-3. Później, załóżmy, strajkują kolejni nauczyciele. Natomiast trzeba by było tak to zorganizować, taki scenariusz przygotować, żeby nie kolidowało to z przeprowadzeniem egzaminów gimnazjalnych, ośmioklasistów czy maturalnych. Bo ja sobie tego nie wyobrażam. To będzie naprawdę, jeżeli w poniedziałek wszyscy staną, 80% szkół, to zresztą tak jak mówią przychylni opozycji urzędnicy magistratu łódzkiego, gdańskiego, mówią, że będzie jeden wielki chaos. I kto ma nad tym zapanować? Dzieci mają nad tym zapanować. Także powiem tak, protest oczywiście, jest prawo do strajku w Polsce zagwarantowane, jak najbardziej, tak, bardzo proszę. Ale dzieci proszę w to nie angażować.
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, panie pośle, ale reforma w oświacie została przez PiS gruntowna przeprowadzona. Efekty tej reformy są, to nie chodzi tylko o pobory, ale te efekty są w postaci tego, co się będzie działo w szkołach.
Ale proszę powiedzieć, czy wcześniej było zdecydowanie lepiej w oświacie? Za Platformy Obywatelskiej przez te 8 lat, że tak powiem, sytuacja rozkwitała?
A czemu pan taki nerwowy?
Ja nie jestem nerwowy, absolutnie. Spokojnie. Mamy sobotę, słoneczny dzień. Proszę być o mnie spokojny.
No, dlatego chcę powiedzieć, że myśmy przeżywali kilka reform po 89 roku w oświacie. W tym była słynna reforma pana ministra Handkego wprowadzająca gimnazję. Ja wtedy byłem w Sejmie. I była wtedy bardzo poważna rozmowa z rządem, jak się to będzie odbywało. I żadne zapowiedzi pana ministra Handkego nie została zrealizowana. Poza tym, że zmieniliśmy strukturę, środków finansowych nie było więcej. I powiem panu, panie pośle, więcej, że przez kilkanaście lat, kiedy byłem prezydentem Gorzowa, wszystkie rządy, od AWS-u poczynając przez wszystkie rządy.
Czyli proszę wymienić SLD, niech panu przejdzie to przez gardło.
No właśnie.
Ale czemu pan taki nerwowy?
Nie wiem, pan, od czego się zaczął? Nie chce jestem nerwowy, jestem wyluzowany, naprawdę.
Bo nie mówiąc prawdy, kłamie, no.
No ale to, panie Surmacz, wie pan, to taki poziom pańskiej wypowiedzi.
No tak,
nie licuję,
poziom jest
nie
inny
licuję,
tak
nie
jest.
Licuję z poziomem tej dyskusji. Mm-hmm. Chcę powiedzieć tak, do ostatniego rządu.
Czyli rządy SLD-owskie, wszystkie tak, rządy. PSL-owskie, Platformy Obywatelskie, wymienimy.
A przecież ja już panu powiedziałem, że wszystkie rządy.
22 lata. Mieliście władzę.
55 lat, 100 lat, panie Surmacz, no co panu przeszkadza? No.
To jest prawda.
To niech pan pisze do prokuratora do nas, niech pan mi nie przeszkadza. No,
kolejny.
No.
Prokurator swoje potrafi, zrobi, no. Niech pan się nie przejmuje.
No. Ja się nie przejmuję, bo
muszę uporządkować tę rozmowę i dyskusję, bo zaczyna być chaos. Teraz to
no, próbuję rzeczy. Coś powiedzieć, ale tutaj panowie obrońcy rządu, którego obronić się nie da, próbują tutaj mi przerwać. Słuchaj, tak, oświata była od lat niedofinansowana, brakowało środków finansowych. To jest po pierwsze. Po drugie, nie zmieniano zasad funkcjonowania oświaty przez całe długie lata. Zmiana struktury niczego tak naprawdę nie zmieniła, ale zmieniła jedno. Doprowadziła do tego, że stworzyła możliwość większego awansu edukacyjnego dla młodzieży z mniejszej miejscowości, z biedniejszych rodzin. I ostatni element, reformy, które były wprowadzane, spowodowały to, że można było wcześniej wypuścić dzieci do szkoły, które szybciej uczyłyby się szybciej, tak jak to powinno być, o tym wrócone całkowicie przez nową władzę. I ostatnia uwaga. To samorządy dokładały każdego roku w całym kraju olbrzymie środki finansowe. Ten samorząd gorzowski, nie wiem ile teraz dopłaca samorząd gorzowski do funkcjonowania oświaty, która powinna być finansowana przez państwo, ale są to potężne sumy. Są to potężne sumy. I ostatnia uwaga. Karta nauczyciela w tym kształcie została wprowadzona przez parlament w 1982 roku w czasie stanu wojennego. I przez te wszystkie lata nie było odważnego, który chciałby usiąść ze środowiskiem nauczycielskim, tak jak pan poseł mówił wcześniej, jest to grupa, potężna grupa ludzi, usiąść i powiedzieć tak, w tym kształcie w kartą nauczyciela nie da się oświaty reformować i nie da się państwu zapłacić więcej pieniędzy, bo tych pieniędzy więcej po prostu w budżecie na ten cel nie będzie. Usiądźmy, zreformujmy kartę nauczyciela, być może, nie wiem, z większym pensum, zmieńmy strukturę edukacyjną, usiądźmy poważnie o edukacji, porozmawiajmy. Ta ostatnia reforma też jest reformą przyczynkową, a nie strukturalną, taką jaka powinna być w zakresie podręczników, wynagrodzeń, w zakresie struktury szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ona niczego dobrego nie przyniesie, bo celem powinno być to, żeby Polacy byli jak najlepiej wykształceni, a uczyli jak najlepsi ludzie. I tutaj jest ten problem i żałuję, że tej dyskusji przy tej okazji przedstrajkowej w Polsce nie ma.
I dwa zdania, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Więc, szanowni państwo, spełnienie żądań Związku Nauczycielstwa Polskiego to by była kwota około 18 miliardów złotych, których Nie ma, bo poszły już jak gdyby na inne cele społeczne, zostały przekazane. 18 miliardów złotych to jest prawie tyle, co program 500+ w całości, tak? To jest pierwsza sprawa.
Czyli, nie, 500 plus.
23 miliardy. No. 23 miliardy.
Panie, no to nie, to 18, 23 jest różnica.
No jest, no mówię prawie.
Porównywalna kwota.
Proszę, tak proszę słuchać, jestem naprawdę precyzyjny, staram się bynajmniej.
Dlatego wam tak idzie, bo tak macie pojęcie ekonomii.
To jest jak gdyby jedna sprawa.
Oj.
Druga sprawa, drodzy państwo, no trzeba też sobie jasno powiedzieć. Naprawdę z całym szacunkiem dla nauczycieli, ale też są jeszcze zaległości w innych grupach zawodowych. Też jeszcze jest bardzo duży niedosyt w sferze budżetowej. Ja chcę państwu powiedzieć, że strasznie mało na granicy minimalnego wynagrodzenia zarabiają pracownicy domów pomocy społecznej, którzy bardzo ciężko pracują, wykonują bardzo, bardzo ważną pracę. Są pracownicy sanepidów i tak dalej, i tak dalej.
Cała administracja samorządowa. Nie?
Cała administracja i są naprawdę duże zapóźnienia. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność, bo mówię tutaj jeszcze raz... Jeszcze raz chciałbym tutaj, gdyby do dzieci nawiązać do tej odpowiedzialności. Ja pamiętam, jak jako działacz Solidarności przygotowywaliśmy wielokrotnie strajk w zakładach mechanicznych, w zakładach włókien chemicznych Stilon. I muszę państwu powiedzieć tak, no nie wychodziliśmy z założenia, że zamkniemy wydziały PJ1, PJ2, bo tam wiadomo przędza, maszyny, to by wszystko zastygło, maszyny by były do wyrzucenia. Tylko przygotowywaliśmy strajk na wydziale mechanicznym, na wydziale transportu, po to, żeby być odpowiedzialnym. I tak samo tutaj żądam od Związku Nauczycielstwa Polskiego odpowiedzialności i takich działań, które by w żaden sposób nie biły w nasze dzieci, w naszą młodzież.
I teraz Marek Surmacz.
A ja krótko, tylko jeszcze w imieniu mieszkańców Gorzowa, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Na jakiej podstawie zamknięcie placówek przedszkolnych łącznie z przystąpieniem do tego protestu pracowników niepedagogicznych? W jakim trybie oni weszli w spór ten zbiorowy i dlaczego placówki będą nieczynne? I w związku z tym skazuje pan, panie prezydencie, ludzi, rodziców, młodych rodziców na zaopiekowanie się bezterminowe, bo przecież ogłosiliście, że to jest bezterminowe, a pan ten strajk popiera. I gdzie jest pana odpowiedzialność za to wszystko?
No to proszę odpowiedzieć.
A do kogo?
Nie, to do prezydenta Wojciechowskiego. Tak
się przeliczaliście, że na mnie wszystko można powiedzieć Surmaczowi, że myślałem, że do mnie teraz.
Jeżeli przygotowuje się strajk, to on ma być skuteczny. Więc ZNP, bo jest to tutaj główny związek, który to prowadzi, no, Solidarność zgodziła się już właściwie, później się nie zgodziła niby, ja nie wiem właściwie, jakie jest stanowisko Solidarności Nauczycielskiej.
Mirek, to jak nie wiesz, to nie mów.
Popierają rząd.
Nie poruszaj tego wątku.
Nie wiem, bo chyba sami
nie zapytaj.
Nie słyszałem o tym, żebyś był liderem Solidarności Nauczycielskiej.
Mam bieżący kontakt z szefem Solidarności Nauczycielskiej, Mryczkiem Proksą, także spokojnie, mam dużą wiedzę na ten temat.
Znaczy, przeczytałem tylko wypowiedzi nauczycieli o właśnie stanowisku pana przewodniczącego Proksy i tego, w jaki sposób zajmuje...
Z dwóch jakichś małych ośrodków.
Tak, na pewno, oczywiście. Wracając do rzeczy, strajk ma być skuteczny. Strajk był bardzo, wrócę do tego, długo przygotowywany. To nie jest coś, co nagle spadło. Wobec chaosu, który panuje w oświacie, wobec tego, co będzie za chwilę, kiedy dwa roczniki kumulują się, nauczyciele mówią dosyć. I ja oczekuję od rządu nie właśnie opowiadania bajek i pseudopropozycji, tylko właśnie być może czegoś na już, na teraz i podjęcia rzetelnej rozmowy na temat w ogóle oświaty w perspektywie wieloletniej. Bo wielu rzeczy nie zrobi się dziś.
Ja jestem za nauczycielami, natomiast podkreślę, tu jest bardzo silny wątek polityczny związany chociażby z przewodniczącym i jego najbliższym otoczeniem, czyli z panem, jak on się nazywa? Przewodniczący ZNP? Sławomir Broniarz, który często gęsto spotyka się z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, Grzegorzem Schetyną, który uczestniczy w konwencjach Platformy Obywatelskiej, uczestniczy w manifestacjach kodowskich.
Grzegorz Schetyna prowadzi ten strajk.
Jest tutaj mocny wątek polityczny, ale mówię, nauczyciele mają rację, się podpisuje, że rzeczywiście trzeba bardzo wiele zrobić w ich sprawie. Zdecydowanie tak. Natomiast żeby tutaj ten temat nie był wykorzystywany politycznie. O to apeluję i żeby nie były krzywdzone dzieci.
Może Donald Tusk właściwie
Marek prowadzi.
Nie strajk nauczycielski.
Nie,
to czyli to robi Schetyna. Aha, to ty wszystko wiesz, to
Tusk robi politykę. antypolską.
Marek Surmacz.
Proszę Państwa, projekcja przedstawiciela Platformy Obywatelskiej to jest projekcja alternatywnej rzeczywistości. Science fiction. Kompletnie oderwana od tego, co się dzieje w życiu.
No w takim razie kończymy.
Tak, chciałem tylko jedno zdanie.
To proszę bardzo, bo jeszcze mamy minutę.
Proszę Państwa, koledzy tutaj w studiu, no po pierwsze każdy strajk jest polityczny. Dlatego, że każdy strajk oddziałuje na nastroje społeczne.
Wszystko jest obojętnie.
Nie, wszystko nie.
Wszystko.
Jarek, no nie.
Będę się
w związku z tym miłość nie jest polityczna. W związku z tym...
Dyskutowałbym. Nieraz mam barwy polityczne.
No widać, że macie inaczej w PiSie serce, niż my, bo my mamy po lewej stronie.
Wiecie, po lewej stronie.
Ale mówię zupełnie poważnie. Każdy strajk jest polityczny, jaki on by nie był. Dlatego, że on oddziałuje na nastroje społeczne i na określone postawy ludzi, którzy w wyniku tego strajku, argumentów, które są za i przeciw, są ustawiane. I sprawa druga. Jest niepotrzebna taka nagonka, którą prowadzicie jako przedstawiciele rządu i przedstawiciele PiSu wobec nauczycieli, przeciwstawiając ich rodzicom. Nie ma takiej potrzeby, bo to, że w oświacie sytuacja jest trudna, to wiemy wszyscy od lat, nie od dzisiaj, ani od wczoraj. Rząd popełnił błąd i zarówno w czasie negocjacji, i wcześniej. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Sytuacja we wrześniu będzie luksusowa dla oświaty, ponieważ jednocześnie do szkół pojawi się bardzo duża grupa chętnych do uczenia się, ale już za rok w wyniku niży demograficznego ta liczba chętnych do uczenia się w szkołach będzie o wiele mniejsza i ona będzie, ta liczba uczniów będzie się zmniejszała i dlatego ja o tym ciągle mówię, że to była okazja, ta wiosna tego roku, ażebyśmy porozmawiali na poważnie o edukacji w naszym kraju. Taka rozmowa się nie odbyła. Zrobiliśmy z tego polityczny magiel. Nauczycieli pobory porównaliśmy do pracowników hipermarketów. No i stanęliśmy w tym samym punkcie, że jedni bronią rządu, który nie ma racji, bo nie ma racji, bo popełnił błędy ekonomiczne w tym roku, rozdając pieniądze niepotrzebnie w taki sposób i w tym trybie. Dzisiaj jest problem, bo więcej pieniędzy wydać się nie da, to jest potrzebna po prostu poważna rozmowa, zarówno z udziałem rządu, z udziałem związku zawodowego.
Ile wątków też... nowych, no.
No bo ja jestem inteligentny w związku
nie,
z tym.
Nie, w takim razie
panowie, była minuta, część, a pan 4 minuty nawija.
Pierwsza część politycznego minuta podsumowania tygodnia w Radiu Gorzów uważam za zakończoną. Teraz robimy przerwę, a później temat nasz lokalny.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
I powracamy po krótkiej przerwie. Polityczne podsumowanie tygodnia w studio. Przypomnę, Marek Surma, Czesław Porwich, Mirosław Marcinkiewicz i Tadeusz Jędrzejczak. Teraz miejski temat. Bo tak jak już ostatnio w inwestycjach się porobiło, że wszystko musi czekać. Do grupy inwestycji, które czekają, dołączają kolejne. Linia na przykład na Górczyn też czeka. Najpierw deptak, mówi prezydent Wójcicki. Centrum przesiadkowe czeka. Też się dowiedzieliśmy, że nie ma chętnych do wykonania dokumentacji projektowej centrum. Remont i adaptacja budynku po przemysłówce też czeka. Centrum Edukacji i Biznesu w budynkach poszpitalnych czeka. Hala sportowa czeka. I jeszcze można byłoby kilka inwestycji dołożyć. I teraz panowie, bo mamy do czynienia, no nie wiem, czy mamy do czynienia z trudną sytuacją na rynku inwestycji, to jest przyczyna, czy może złym zarządzaniem i planowaniem, a może splotem niekorzystnych okoliczności, może jest jeszcze jakiś powód, którego nie wiem, a nie znam, a panowie znacie. No i na ile w panów ocenie trzeba będzie zweryfikować wieloletni plan inwestycyjnie dla Gorzowa, może prezydent Wójcicki zwyczajnie inwestycyjnie przeszarżował. Jakie macie zdanie? Marek Surmacz na początek, proszę.
W tej samej tonacji można by powiedzieć i za 4 lata czekają pana prezydenta wybory. No, takie są wybory mieszkańców Gorzowa. To jest kontynuacja Tadeusza Jędrzejczaka, to co się w mieście dzieje. Nie zreformowano administracji, nie przeorganizowano. Moim zdaniem przy tak wielkim froncie inwestycyjnym, jaki przyjął na siebie prezydent miasta tej kadencji, mając możliwości bardzo różnych sposobów finansowania, jednak powinien duży nacisk położyć na zbudowanie zaplecza do obsługi inwestycji, niezależnie od warunków obiektywnych, które są rynkowe na zewnątrz, bo rzeczywiście na rynku pojawiło się dużo pieniędzy inwestycyjnych na wykonywanie u inwestorów i w związku z tym rynek wykonawczy też jest inny i też szacowanie wartości za wykonywanie jest inne, ale ja ciągle uważam, że jednak od ludzi zależy najwięcej. Od tego, w jaki sposób organizują wykonywanie założonych planów i to, co się dzieje w tej chwili, jest właściwie, można powiedzieć, nawarstwioną taką piramidą różnych problemów, ale w największej mierze zależy od prezydenta miasta i ten obecny prezydent sobie z tym po prostu nie radzi.
Tadeusz Jędrzejczak.
No ja nie wiem, co mam powiedzieć, bo 5 lat nie jestem prezydentem, jestem winien za to, czego prezydent Wójcicki nie robi, no więc ja bym prosił, żeby mnie z tego w końcu zwolnić, bo jak sobie państwo przypominacie, u mnie takich cyrków z inwestycjami nie było. Ja nie wyrzucałem ludzi, którzy coś umieli, tak jak się odbyło to w Gorzowie. W związku z tym czuję się zwolniony z odpowiedzi na to pytanie. A sprawa druga, ja mam okazję jeździć po województwie lubuskim od Zielonej Góry poprzez inne miejscowości. W 90% przetargi są rozpisywane w sposób rozumny i kończą się sukcesem. W Zielonej Górze byłem ostatnio u pana prezydenta Kubickiego, oglądałem budowę centrum przesiadkowego i tam ani z projektowaniem, ani z wykonawcem nie ma problemu. Wystarczyło zrealizować te projekty w terminie, który był przewidywany w ZIT-ie. Dzisiaj Gorzów by wyglądał zarówno oświatę, jak i układ komunikacyjny zupełnie inaczej. Tak nie zrobiono. Zrobiono lepiej. No, czy lepiej jest, no to każdy może to zobaczyć. Tyle.
Ale w pana ocenie ten wieloletni plan inwestycyjny, który mogliśmy poznać, tak szumnie zaprezentowany w Filharmonii, będzie wymagał korekt, czy liftingu, czy no, dogłębnych zmian?
Pan mnie pyta?
Tak.
No więc ja nie byłem zaproszony jako radny wojewódzki na prezentanie tego wiekopomnego dzieła, no więc nie znam tego planu inwestycyjnego. No ale po co przyjmować zmianę planu inwestycyjnego, skoro tego, który był założony, się tak nie realizuje, bo się nie potrafi.
Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
Tak, byłem na tej prezentacji Filharmonii i powiem szczerze, bardzo mnie się to podobało. To jakby pokazywało pewną wizję rozwoju Gorzowa na najbliższe lata. No minęła już jedna cała kadencja i faktycznie z tego planu niewiele zostało. No ja jestem zaniepokojony. Rozkopane miasto, same centrum nieprzejezdne od 2 lat. Wstrzymane, czy mowa o tym, że będą wstrzymane inwestycje, które są w tym planie zapisane, to niepokoi. Tu nie chodzi o jakąś wielką krytykę, no mieszkając w Gorzowie, ja dobrze życzę, czy jak najlepiej życzę dla Gorzowa, będę zawsze za rozwojem naszego miasta, mojego miasta rodzinnego. Jednak chyba zachęcałbym pana prezydenta, żeby ze swoimi najbliższymi współpracownikami no mocno się zastanowił, w którym momencie jest i gdzie popełnił błędy. No, takie błędy możemy szukać, no, nie wskazując palcem, pewne błędy osobowe pomyłki. No, 1,5 roku w inwestycjach w Gorzowie w ogóle zostało stracone. Widać wyraźnie, że w tej chwili trudno to nadrobić. Myślę, że tak patrząc życzliwie, bo tak jak mówię, to nie chodzi o jakąś krytykę. Panie prezydencie, trzeba usiąść ze swoją najbliższą ekipą mocno, ale to bardzo mocno popracować nad przyszłością. I jeszcze jedno, no, gdy mówimy o tutaj kompleksie na ulicy Warszawskiej, środki w ZIT-ie czekają, no, ale to nie są środki na dziesiątki lat. Trzeba już teraz podejmować decyzje, w jaki sposób one będą skutecznie wydane.
Na te pieniądze czekają też inne samorządy, bo mogą wrócić do innych.
No
do,
i
do
powiem szczerze, panie redaktorze, że ja słyszę również jako radny wojewódzki czasami takie właśnie słowa przykre ze strony innych samorządów. No co ten Gorzów robi? Co się tam dzieje, że nie potraficie, nie ja za to odpowiadam, nie potraficie właściwie prowadzić inwestycji.
No tak, ale z drugiej strony, czy gdyby pan był na miejscu prezydenta Wójcickiego, inwestycja, szacowany koszt, załóżmy 60 milionów, a w ofercie, którą pan otwiera, widnieje kwota 120, to przyjąłby pan? Mógłby pan być posądzony o niegospodarność?
To znaczy, wie pan co, ja nie potrafię się na to jakby wypowiedzieć, ja musiałbym widzieć projekt, musiałbym widzieć przygotowanie całej tej inwestycji. No to jest takie trochę sobie gdybanie i mówienie o wielkich liczbach. Ja odnotowałem tylko to, że na rynku inwestycyjnym, na rynku firm, no może jest jednak trochę lepiej. Chyba wyszliśmy z takiego największego dołka, gdzie trudno było jakikolwiek przetarg rozstrzygnąć, ale ważne jest też, żeby prawidłowo szacować koszty budowy. No, te kosztorysy, które parę lat temu były przygotowywane, tak one są nieaktualne.
Jarosław Porwich, proszę.
No, plany i strategie są dobre, ale warunkiem tego wszystkiego musi być to, żeby się ich trzymać. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że również uczestniczyłem w tym spotkaniu w Filharmonii Gorzowskiej i powiem tak, były pokazywane liczby, to cała sala, wow! Były pokazywane obrazki, cała sala, wow! Z zachwytu.
Tak
natomiast,
było.
Natomiast tak dokładnie tak było. Dokładnie. Natomiast
trzeba tę samą salę teraz trzeba.
Tych przedsięwzięć jest naprawdę bardzo, bardzo mizernie. Nie wiem, czy to robią, zajmują się tym jacyś nieudacznicy, bo tutaj rzeczywiście no, podpiszę się po tym, co powiedział pan Tadeusz Jędrzejczak, że w niektórych miastach doskonale sobie radzą z różnego rodzaju inwestycjami, realizują je takie, jak one pierwotnie wyglądały, natomiast te nasze inwestycje też bardzo często no, są korygowane i stają się mniej ambitnymi, tak? Tak jak chociażby ulica Kostrzyńska. Powiem tak, no w wielu miastach kraju też obserwuję, co się dzieje. No tam jest naprawdę wielki boom. Tam się naprawdę realizuje jedna inwestycja po inwestycji. Tam nie ma takich problemów. Tu u nas cały czas jest jakiś problem. Jak nie takiej natury, to innej. Jak nie wykonawcy, to ceny. Jak nie ceny, to różnych szczątków, które się znajduje i wtedy miasto oddycha. No znaleźliśmy szczątki. No to nic dziwnego, że ta inwestycja będzie przedłużona w czasie. Mnie bardzo też niepokoi jak gdyby takie podejście co niektórych mieszkańców Gorzowa, z którymi rozmawiam, którzy naprawdę zadowalają się tylko takim minimum i takim stwierdzeniem, ja słyszę to stwierdzenie, że najważniejsze, że się buduje, jest rozkopane, najważniejsze, że się buduje, to kiedyś będzie coś tam zbudowane. Natomiast nikt nie zwraca uwagi na to, albo mało kto zwraca uwagę na to, że się zbyt długo buduje, a za tym koszty są zdecydowanie wyższe i koszty społeczne, tak, i te długo, wielominutowe korki, strata paliwa, strata czasu innych mieszkańców. Nie patrzy się, jak się buduje, no bo z tą jakością wykonania, no też jest bardzo różnie. Także powiem tak, no ja tutaj prezydentowi Wójcickiemu, władzom miasta wystawiam niedostateczną ocenę i widzę, że my, zresztą to widać też po statystykach, widać w Głównym Urzędzie, Główny Urząd Statystyczny przedstawia jakieś tam dane i Gorzów jest tak naprawdę, no w każdym jednym rankingu można powiedzieć coraz na szarym gorzej końcu, no coraz gorzej, tak, nawet jeżeli nie na ostatnim miejscu, to na przedostatnim miejscu, no to się musi zmienić i naprawdę ja kibicuję prezydentowi Wójcickiemu, bo kibicuję Gorzowowi, bo tak jak my wszyscy tutaj, no Gorzów kochamy, natomiast no nie możemy akceptować po prostu, no tej amatorszczyzny jednej wielkiej.
Pamięta pan to, co mówili przed wyborami samorządowymi mieszkańcy, z czego potem zresztą prezydent Wójcicki uczynił takie swoje hasło przewodnie. Rozkopał, to niech skończy. To niech dokończy.
Tak, tak.
No. Tylko panie redaktorze, właśnie jedno słowo. Tu ktoś, kto przyjechał do Gorzowa, tu wiele lat nie był, akurat teraz mi się w tej chwili skojarzyło. Mówi tak, mówi Mirek, przeszedłem się, ale nie, ja próbowałem się przejść po centrum. Mówi, to, że jest rozkopane, no okej, tylko wiesz co, tu nie ma żadnych znaków. Ja byłem kompletnie zagubiony. Ja nie wiem, którędy pójść. Ja nie wiem, jak przejść. Właśnie, chaos. Chaos to jest takie jedyne słowo, które chyba najlepiej obrazuje to, co w tym momencie się dzieje.
A co się będzie działo teraz w okresie tym wiosennym, w okresie tym letnim, tym wakacyjnym, kiedy będą tutaj przez Gorzów się różnego rodzaju te szlaki, że tak powiem, przecinać. Powiem tak, no jeden wielki Armagedon. I ja nie wiem, jak to będzie funkcjonować, ale nawiążę jeszcze do tego, co pan redaktor na wstępie powiedział. No rzeczywiście, no Centrum Edukacji Zawodowej, hala widowiskowo-sportowa, nie sportowa, widowiskowo-sportowa, panie redaktorze.
To jeszcze stadion.
Budynek przemysłówki, oczywiście. Już nie mówię nawet o tych projektach dotyczących nowego ratusza, czyli Urzędu Miasta, że nie wspomnę też o schodach donikąd, tak, o których też tak głośno mówiono.
Leży i kwiczy.
Leży i kwiczy, nic się z tym po prostu nie dzieje. A jestem urodzonym optymistą i naprawdę, no, mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku, ale na dzisiaj, no niestety wygląda na to, że niekoniecznie i nie tak szybko, jakbym sobie życzył. No,
ale proszę się nie martwić o sezon letni, bo w Gorzowie nie mamy już Grand Prix, to nie przyjedzie tylu turystów z zagranicy.
No tak, to dlatego, wracam, chyba, chyba nie ma Grand Prix. No,
bo... Ale zwracam uwagę na to, że nie daj Boże, przy wzmożeniu jakiegoś ruchu i drobnej kolizji nawet na prawym pasie S3, nagle cały strumień z S3 jest przekierowywany do miasta.
Dokładnie.
Łatwo sobie
wiemy, co się dzieje na ulicy
jako trasa alternatywna. Łatwo sobie wyobrazić, co się może wtedy dziać w mieście. Więc niezależnie od tego, jak nie ma alternatywnych przejazdów przez centrum miasta, właściwie wszystkie strumienie pojazdów z każdej części miasta do każdej części miasta muszą jechać jedną drogą, nie ma innej drogi. W związku z tym, mówię, leży wszystko i źle to wygląda. Optymizm, nawet ten emocjonalny, ma swoje granice, przy tak pięknej pogodzie także. Dlatego trzeba zacząć patrzeć na to wszystko i naprawdę poważnie przemawiać prezydentowi Wójcickiemu do jego niedoświadczenia, moim zdaniem, ogromnego niedoświadczenia, żeby zaczął słuchać ludzi, którzy mają większe doświadczenie i mogą mu życzliwie doradzić.
No tak, no i co innego optymizm, co innego realizm, tak?
No większe doświadczenie tu były prezydent może ma. Może coś doradzi.
Nie, no, ale on jest od wielkich budowli tylko. To, co potrzebne i małe, to nie budował w ogóle przecież, nie? I dlatego był taki głód na remonty, które mają w tej chwili przy przeciąganiu tak wysoki poziom tolerancji wyborców.
Tadeusz Jędrzejczak, proszę. Tak, teraz pan.
No więc ja powiem tak. Może i byłem taki, jak pan Marek Surmacz mówi, ale nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, że przeszkodą w rozwoju miasta były trzy mosty, które budowałem, byłem inwestorem i które w mieście powstały nad rzeką Warta. Z tego dzisiaj Gorzowa trudno sobie wyobrazić. Przez 16 lat tak się to w mieście odbyło. Mówiąc zupełnie, na zarządzie po raz kolejny godziliśmy się na wydłużenie terminu darowizny pod budowę Centrum Edukacji Zawodowej i biznesu, bo to jest nowoczesne podejście teraz, bo się dopisuje biznesu.
Wow, tak, tego, bo to już po tym terminie.
Ale, tak, jest. Wow, no tak, do 2025 roku. I przy okazji nam dyrektor departamentu przedstawia informację o zaawansowaniu ZIT-u gorzowskiego. To jest zupełnie przyzwoite, ale to jest statystyka mówiąca o wydawaniu pieniędzy, nie mówiąca o celowości wydawania tych pieniędzy, ponieważ my nie zajmujemy się tym, co chcą miasta za te środki finansowe i miejskie obszary funkcjonalne realizować, a nie będę krytykował pana prezydenta Wójcickiego, bo ja swoją opinię powiedziałem, a co do tego, jak się to w mieście odbywa, to codziennie jadąc przez ulicę Słowiańską widzę tą powiększającą się dziurę na zbiornik wody burzowej w Parku Słowiańskim i to daje odpowiedź, kto nami w mieście rządzi i kto zasiada w Radzie Miasta.
Właśnie tak patrzę na to, co pan pomówił, procentowo wykorzystanie ZIT-ów, procent podpisanych umów w województwie lubuskim 71, ponad 71%, ZIT gorzowski 77%, ZIT zielonogórski 87%. Tak
jedno słowo, statystyka się zgadza, no mówię, tylko jest kwestia celowości wydawania tych środków.
Jedno słowo dla prawdy pełnej. O ile wiem, to przedłużenie darowizny na obszar warszawski, to bodajże już trzecie jest. Za pańskiego czasu były dwa razy przedłużone.
Nie. To jest pierwsze przedłużenie tej darowizny. Ono było do końca tej kadencji wykorzystywania środków finansowych. Ono się kończy w przyszłym roku i w związku z tym tej inwestycji nie jest rozpoczynana. Nie wiem, jak będzie rozpoczynana, bo te pieniądze były wpisane w ZIT-cie, którego bieg kończy się w roku przyszłym i następnie jest N+3. Zobaczymy. Proszę się nie martwić. Skoro mieszkańcy mówią, jest rozkopane, to będzie zakopane, no to powstaje pytanie, czy warto było w tym miejscu akurat kopać. Ja państwu powiem tylko jedną rzecz. Istotą prowadzenia inwestycji przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej jest realizacja celów rozwojowych. Modernizowanie ulicy, robienie szerszej, węższej, stawianie gazonów i robienie różnego rodzaju fikimiki nie rozwiązuje żadnego problemu, bo z tego tytułu nie powstaje ani nowe miejsce pracy, a my jesteśmy ciągle na dorobku. My musimy ciągle pamiętać o tym, że nie jesteśmy takim krajem jak Holandia, Dania czy Belgia, która dawno swoje problemy infrastrukturalne rozwiązała i w związku z tym prosiłoby się, ażebyśmy przede wszystkim w oświacie, o której tyle czasu mówiliśmy wcześniej, zainwestowali pieniądze z głową, tak ażebyśmy kształcili ludzi, którzy w przyszłości będą znajdowali swoje miejsca pracy na rynku. Tak jest w przypadku AWF-u, który otworzył dwa nowe kierunki kilka lat temu i dzisiaj ma 800 studentów, którzy uczą się na kierunkach, po których znajdą absolwenci tej uczelni pracy. I tak samo powinno być w gorzowskim szkolnictwie wyższym, a tak się nie dzieje. Jeszcze jedna uwaga. Proszę państwa, to jest nieprawda, że można założyć inwestycję za 60 milionów, a wykonawca policzy, że jest inwestycja warta 120 milionów, bo to jest nieprawda. Prawda jest taka, że jeżeli właściwie się inwestycję przygotuje z głową i w określony sposób, to te różnice są o wiele mniejsze. Miałem okazję przekonać się o tym wielokrotnie jako prezydent. W związku z tym to nieprawda do końca jest, że można tak inwestycje przygotować, jak się, i przetargi szczególnie, jak się przygotowuje. I, nie, i jeszcze ostatnia rzecz. No nie można ciągle, bo wiceprezydent to jest 5 lat, jest ciągle, ciągle się uczy. No prezydent ma swoich zastępców, ma kilkuset pracowników, ma szereg innych możliwości zaciągania
też
informacji. No ja nie chcę krytykować, bo ja osobiście lubię, ale... No.
Proszę bardzo, Marek Surdacz.
Chciałbym się odwołać do tego doświadczenia prezydenckiego pana Tadeusza Jędrzejczaka, który mówi, że to nieprawda. Przypominam uprzejmie, pierwszą wycenę na Filharmonię blisko 70 milionów, a zakończenie za 130. Dziękuję bardzo.
Tak, chcę panu odpowiedzieć, ponieważ pan powtarza te kłamstwa, które mówili radni również wtedy.
Zerwał pan kontrakt nawet pierwszy.
Zerwałem kontrakt, ale zupełnie...
W porozumieniu z Komarnickim zresztą. Tak.
Zupełnie, jakby pan kiedykolwiek... Powiem tak. Panie Marku Surmasz, w tej sprawie pan napisał donos na mnie do prokuratury apelacyjnej w Szczecinie. Prokuratura apelacyjna w Szczecinie umorzyła całe postępowanie, łącznie z tym, że zapytała mnie, czy chcę być osobą poszkodowaną za państwie kłamstwa. Odpowiadam publicznie. Kłamie pan i pan nie ma zielonego pojęcia o tym. Niech pan się zajmie tym, za co państwo dzisiaj panu płaci, czyli poszukiwanie przyczyn, dla którego są dzikie wysypiska śmieci
oczywiście,
w Polsce.
Oczywiście,
sprawa druga związana z Filharmonią. Mm-hmm. Po pierwsze, dostaliśmy na to dofinansowanie ponad 30-milionowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej decyzją zarządu kierowanego przez panią marszałek Elżbietę Annę Polak. Po drugie, niech pan zobaczy, jaki był zakres inwestycji w pierwszym przetargu, jaki był zakres inwestycji w drugim przetargu, wtedy pan sobie odpowie
tylko
na to. No nie ma pan racji, no szkoda tak, czasu, no żeby pan dyskutować. No.
Akurat komisja rewizyjna badała tą sprawę i doskonale się orientuje.
No i komisja rewizyjna się znała tyle na tym wszystkim, co
pan. Oj, tylko się pan na tym wszystkim zna.
Ale oczywiście, że tak.
Oczywiście, że
dlatego byłem powiem. Dobrym prezydentem. Bo raz
ja dzisiaj wyjątkowo bez wycieczek politycznych chciałbym powiedzieć, że być może zasadnym byłoby, żeby osoby decyzyjne, takie jak pan prezydent i inne, które podejmują decyzje i które zajmują się konkretnymi odcinkami funkcjonowania naszego miasta, może by się udały na jakieś wizyty studyjne do tych miast, w których wszystko idzie pełną parą i wygląda zdecydowanie lepiej niż w naszym mieście. Żeby też się być może douczyli, jak się pozyskuje inwestorów, tak, żeby pewne środki konkretne finansowe trafiały do budżetu naszego miasta. Wydaje mi się, że to jest naprawdę zasadne i to naprawdę nie jest złośliwość z mojej strony, tylko taka naprawdę przyjacielska podpowiedź.
Ja tylko dodam właśnie, chyba cała ta dyskusja w tym zakresie to mówi o pewnej trosce. No trosce za miasto, za Gorzów, za to, żebyśmy się rozwijali, czy oczekiwania, że pora, żeby to wszystko ogarnąć, żeby pewien chaos, który no jest widoczny, opanować. Tylko tyle.
Ja opanowałem ten program i kończymy go w tej chwili, stawiam kropkę.
To jest dla nas duże zaskoczenie i wielkie uznanie dla pana redaktora.
Bardzo dziękuję. Polityczne
dla
podsumowanie tygodnia.
Wielka,
a takiego określenia to nie słyszałem. Marek Surmasz, Prawo i
Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dziękuję ślicznie i udanego weekendu życzę państwu.
I też dziękuję za przygodę intelektualną. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Ja również bardzo dziękuję też za przygodę intelektualną. Oczywiście miłego weekendu.
I Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie, miłego dnia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.